Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry i cieszę się, że dzisiaj kontynuujemy temat szantażu.
To jedna z ulubionych pani książek, jak się domyślam. Z dużym entuzjazmem opowiada pani o tych przykrych sytuacjach, na które właściwie jesteśmy skazani każdego dnia, niezależnie od tego, jak silne mamy poczucie własnej wartości, bo czasami szantażyści są zręcznymi manipulatorami i po prostu łapiemy się na pewne sztuczki.
Tak, bo my tutaj mówimy o takich szantażystach w związku, kiedy to się już bardzo nasiliło, ale w takich codziennych relacjach bardzo często spotykamy się ze sformułowaniami, które mają nas zbić z tropu i my się temu poddajemy, bo nie jesteśmy przećwiczeni, żeby je jak grzyby w lesie rozpoznawać. Że aha, ten ktoś mówi coś, to nie jest prawda, to tak nie jest. Szkoda, że my się tego w szkole nie uczymy na lekcjach, żeby rozmawiać ze sobą w miły, zdrowy, życzliwy sposób.
Ale na szczęście są audycje radiowe, w których można sobie przećwiczyć różne sytuacje, zgłębić wiedzę, poczytać lekturę.
W tym wypadku szantaż emocjonalny dwóch autorek, Susan Forward i pani Frazier, która ma na imię
Donna.
No i dzisiaj obiecałyśmy, że powiemy, co musi w nas być, żebyśmy byli podatni na działania szantażysty.
Pani doktor tak zgrabnie to ujęła, bo ja bym zapytała, co z nami nie tak, że my ulegamy takim manipulacjom i właściwie szantażom, bo tu cienka jest granica między manipulacją a szantażem. Pewnie.
W jakimś sensie zaczęłyśmy od tego poprzednią audycję, do której zapraszam przesłuchania, jak musi funkcjonować nasza rodzina, żeby w nas taką większą podatność wytworzyć. Ale teraz w skrócie nazwijmy to tak. Lęk, poczucie obowiązku i poczucie winy. Jeżeli my mamy w za dużym nasileniu te trzy cechy w sobie, albo którąś z nich, to wtedy łatwo jest ją wykorzystać. I teraz takie sprawdzające pytania mam do państwa. Mianowicie, na które z tych stwierdzeń, które teraz przeczytam, odpowiesz twierdząco? Zapamiętaj numerek. Pierwsze, boję się jego czy jej niezadowolenia, dezaprobaty. Boję się złości. Boję się, że przestanie mnie kochać i może mnie nawet opuścić. Czwarte, jestem mu to winna albo jestem jej to winien. Tyle dla mnie zrobił czy zrobiła, że nie mogę powiedzieć nie. To jest mój obowiązek. I siódme, będę się czuł bardzo winny, jeśli tego nie zrobię. Ósme, będę czuć się egoistą, człowiekiem pozbawionym uczuć, zachłannym, podłym, jeśli tego nie zrobię. Nie będę dobrym człowiekiem, jeśli tego nie zrobię. To było dziewiąte stwierdzenie. I teraz, jeżeli państwo zapamiętaliście numerek, to pierwsze trzy, czyli boję się niezadowolenia, złości, że przestanie mnie kochać i mnie opuści, odnoszą się do wysokiego poziomu lęku. Następne trzy, jestem mu to winien, tyle dla mnie zrobił, to mój obowiązek, do poczucia właśnie obowiązku nadmiernego. A ostatnie trzy do poczucia winy. Będę czuć się winny, egoistą, nie będę dobrym człowiekiem. Tak, to są takie trzy obszary, które powodują, że nasz sposób myślenia już zawiera uległość, bo łatwo jest wywołać w nas te silne uczucia. I szantażysta wykorzystuje nasze słabe punkty i wiedzę o nas. Bo w czasie, kiedy my jesteśmy w tym dobrym okresie, obserwuje nas i widzi, my się też to też pewnie często zwierzamy, nasze te takie słabe strony. I na początku nas wzmacnia w tych słabych stronach. I jak jesteśmy lękowi, to się nami opiekuje i nie musimy się przy tej osobie lękać. Jak mamy nadmiar obowiązków, to mówi, ja zdejmę z ciebie trochę obowiązków, tak się nie przemęczaj. Ale za jakiś czas już będzie wiedzieć, w co uderzać. Więc jeżeli potrzebujesz miłości i akceptacji, grozi, że ci ich pozbawi. I będzie ci kazać na nie zasługiwać. Jeśli jesteś hojny i troskliwy, zarzuci ci egoizm i nieczułość. Jeśli cenisz pieniądze i bezpieczeństwo finansowe, zapewni ci je może, ale pod pewnymi warunkami, albo zagrozi ich utratą. Jeśli łatwo wzbudzić u ciebie poczucie winy, na pewno to wykorzysta i cię obwini przy najbliższej okazji, a ty będziesz udowadniać, że tak nie jest. Więc pamiętajmy, podstawą uległości wobec szantażysty są lęk, poczucie obowiązku i poczucie winy. Oczywiście mogą być to takie metody mieszane. I co ważne jest, że jeżeli ktoś odwołuje się do naszego lęku, do naszego nadmiernego poczucia obowiązku, zarzuca nam, że tacy nie jesteśmy, albo wzbudza w nas poczucie winy, to powstaje w naszej głowie mgła. I to jest taka niejasność, co jest dobre, co złe, czy ten ktoś ma rację, czy nie ma racji, czy ja mam odwoływać się do swojej intuicji, czy ja się mylę. I ta mgła zaciera wszystko.
Rzeczywiście my się szarpiemy cały czas, tak? A może w tą stronę powinniśmy pójść, a może ja źle myślę, a może to on ma rację. Jesteśmy no okropny dyskomfort rzeczywiście sobie fundujemy sami, bo to nie szantażysta, tylko my przez nasze...
Szantażysta na nas napiera z tymi różnymi rzeczami, a my musielibyśmy mieć bardzo silne wewnętrzne przekonanie, co jest dobre, a co nie, co jest słuszne, a co nie, a my nie mamy. Więc właśnie jesteśmy zdezorientowani, nie możemy myśleć.
To teraz spróbujmy się przyjrzeć, pani doktor, tym stresorom nieco bliżej. Lęk, tak? Skąd się pojawia ten lęk? Co jakby, co jest tematem tego lęku?
No więc jest oczywiście tyle źródeł lęku, ile ludzi na świecie, bo każdy ma swoje wyspecjalizowane, różnimy się bardzo. A szantażysta najczęściej stosuje takie najbardziej popularne, które do wielu osób się odnoszą, no bo jednak pewne lęki u nas bardzo powszechnie występują. Będę cię krytykować, przestanę cię kochać, będę na ciebie krzyczeć, będę cię unieszczęśliwiać, doprowadzę do konfrontacji, będę cię podważać, zwolnią cię z pracy. Więc wszystko to, co jest dla nas ważne, będzie podważane, on wie, co jest dla nas ważne, więc będzie w nas budził lęk tam, gdzie najłatwiej będzie go wywołać.
Ja jeszcze wrócę może na moment do tego oszusta z Tindera. Tam jeszcze pada takie zdanie, które być może też często się pojawia. Zniszczę cię.
O tak, świetne. Mhm. Świetne. Ale to jest też tak, że myśmy wcześniej w tym związku, i to jest takie okropne, pokazaliśmy szczerze, otwarcie temu szantażyście, czego się boimy. Więc nauczyliśmy go, jak ma nas zastraszać. A te lęki wynieśliśmy z dzieciństwa i one mają ogromną irracjonalną siłę. Bo to jest tak, że nasi rodzice wiedzieli, jak nas zastraszyć i zmusić do posłuszeństwa, a utrata rodziców, jak jesteś małym dzieckiem, to nie możesz przeżyć. Więc ten lęk jest potężny. Jeżeli ktoś wywoła uczucia podobne do tych z dzieciństwa, to jesteśmy kompletnie bezradni. Zachowujemy się, jakbyśmy mieli 5 czy 10 lat. To jest na podstawie takiego odruchu bezwarunkowego dane zachowanie, a my jesteśmy w rozsypce. Na przykład mama małego chłopca szantażuje go, że popełni samobójstwo, jeśli on czegoś tam nie zrobi. On już tego nie pamięta, ale jako dorosły mężczyzna nie potrafi się oprzeć absurdalnym żądaniom. Bo ten lęk się pojawia i on nawet dokładnie nie wie, skąd on się bierze, ale on ma niewiarygodną siłę. Kolejne, spróbujmy się skupić na poczuciu obowiązku. Każdy z nas wchodzi w życie z innym przekonaniem, ile powinien dać z siebie innym. Niektórzy żyją w przekonaniu, że w ogóle są po to, żeby innym służyć. Jeszcze inni uważają, że ludzie dookoła to owieczki i trzeba je strzyc. Więc bardzo to są różne i skrajne podejścia. I każdy z nas ma jakieś ideały dotyczące obowiązku, posłuszeństwa, lojalności, altruizmu albo poświęcania się. I mogą to być jakieś rozsądne wyobrażenia, ale jeżeli wychowaliśmy się w takich warunkach, kiedy bardzo dużo od nas wymagano, to możemy być nierozsądni w tym względzie. I nasze obowiązki wtedy wobec innych stają się dużo ważniejsze niż wobec siebie.
Znaczy my rezygnujemy w jakiś sposób ze swojego dobrostanu na rzecz dobrostanu i dobrego samopoczucia szantażysty, bo to jest ważniejsze, tak? Jesteśmy przekonani
i to musi
o
być,
tym.
Tak. I to powinno być w jakiejś równowadze. Mhm. Ale tutaj nie jest, tym bardziej, że szantażysta wywraca kota ogonem i cały czas nam mówi, ile nam dał, a jak mało od nas dostaje. Jak my mamy zachować, jeżeli ktoś nieuczciwie te rzeczy szacuje, zdrowy rozsądek, co mamy powiedzieć tej osobie, kiedy on nam ciągle zarzuca, że my tak mało dajemy, a tak dużo dostaliśmy. Nic nie ma równowagi.
Znaczy, bo i tak on jest przekonany o swojej racji. Tutaj żadne argumenty, chyba że zapisywać wszystko na papierze i udowadniać, ale kto to robi, tak?
Znaczy, chodzi o to właśnie, żeby niczego nie udowadniać, tylko zachować siebie, oddać tej osobie. Ty tak uważasz, ale ja nie. No, do tego dojdziemy pewnie w trzeciej audycji.
Tak, bo patrzę na zegarek niestety z niepokojem i już niewiele czasu nam zostało. Dobrze. Ale, poczucie winy, pani doktor.
Nie, jeszcze tego obowiązku, bo chciałam, żebyśmy zobaczyli, że jeszcze poczucie obowiązku i wywoływanie go można wspierać też religią lub tradycją. Kobieta powinna lubić coś tam, chcieć czegoś tam. Mężczyzna powinien coś lubić, powinien chcieć. Dobra córka powinna. Szanuj ojca, szef ma rację. Pożycz mi 2000 złotych, bo przecież byłam z tobą i wysłuchiwałam cię, kiedy coś ci się złego wydarzyło. Pracuję cały dzień, więc masz być w domu, kiedy wracam. Tak, żądanie wdzięczności, a zarazem ocenianie negatywne charakteru drugiej osoby. I to są takie wskazówki, które mówią, o, z kim my to mamy do czynienia.
Ale ja widzę, pani doktor, że to poczucie obowiązku bardzo łatwo się miksuje z poczuciem winy. No bo w momencie, kiedy ktoś mi mówi, pożycz mi 2000 zł, bo przecież byłem z tobą i wysłuchiwałem cię, kiedy rzucił cię chłopak, no to natychmiast rodzi w nas się takie poczucie, no faktycznie, i teraz ja muszę się odwdzięczyć, tak? Muszę to zrobić, bo...
Tak. I przy poczuciu winy jeszcze jest coś takiego, że my chcemy unikać poczucia winy, więc bardzo staramy się nie krzywdzić innych. I to poczucie winy jest moralnym kompasem, no ale takim nie najlepszym, bo niezasłużone poczucie winy łatwo w nas wzbudzić, nawet kiedy nie wyrządziliśmy nikomu krzywdy. A jak to powstaje, to poczucie winy? No powiedzmy, że jest tak, że dziecko działa, no coś tam robi, a druga osoba jest z niego ciągle niezadowolona. Dziecko czuje się winne, nie może być szczęśliwe. Potem w dorosłym życiu nie może być szczęśliwe, kiedy ktoś obok jest nieszczęśliwy. Bierze odpowiedzialność za złe samopoczucie drugiej osoby. Mimo, że nie ma na nie wpływu, każdy odpowiada sam za swoje samopoczucie. Kiedy pojawia się dyskomfort i poczucie winy, rodzi się wola naprawy sytuacji. Więc jeżeli wzbudzimy w drugiej osobie poczucie winy, to ona będzie koniecznie chciała za wszelką cenę tę sytuację naprawić. Bo pojawił się ten okropny dyskomfort z lękiem, i trzeba zniwelować to złe samopoczucie, bo ono jest nie do wytrzymania. I szantażyści generalnie zachęcają do wzięcia globalnej odpowiedzialności za ich kłopoty i nieszczęścia. Miałem straszny dzień w pracy, za dużo piję, mam grypę, jestem w okropnym nastroju, w moje urodziny pada deszcz, a to wszystko twoja wina. I to wydaje się absurdalne, tak? A działa. No i musimy sobie to uświadomić, że mamy taką podatność i sobie jasno określić, z jakiego powodu możemy czuć się winni i chcieć naprawić tę sytuację, a w jakich nie i już. No to jest bardzo duża nauka, szczególnie jak się ma obok siebie szantażysta.
No więc właśnie, i są strategie radzenia sobie z takimi sytuacjami, odwracania trochę naszych zachowań i przede wszystkim naszych myśli, ale na to dzisiaj już, pani doktor, chyba nie znajdziemy czasu.
Nie, ale zapowiemy, żebyście państwo mieli ochotę wysłuchać nas w następny piątek, w jaki sposób przygotować się do rozmowy z szantażystą i jak z nim rozmawiać, żeby nie ulegać temu, że uderz w stół, a nożyce się odezwą. No to ktoś wali w stół, ale nożyce się nie odzywają.
To na pewno nie będzie proste i nie stanie się od razu, ale jeżeli będziemy praktykować i ćwiczyć takie odpowiedzi, się uodparniać, to w końcu nam się uda jakoś wyjść z tej matni, no bo to jest rodzaj matni. Czasami też to jest piekło po prostu w domu,
tak.
Kiedy jesteśmy cały czas pod presją i takim uzależnieniem i żyjemy w poczuciu winy.
I bądźmy pełni nadziei, że szantażysta bardzo często nie rozumie, co robi. A jeżeli nie chce tego zmienić, czyli rozumie, co robi i nie chce tego zmienić, zostawiamy niestety szantażystę gdzieś na boku i idziemy dalej w życie.
No nie można być inaczej. To przecież my też dla siebie musimy być ważni.
Tak, absolutnie mamy prawo do szczęścia i mamy prawo do podejmowania w życiu decyzji i do pójścia swoją własną ścieżką, a nie dreptanie za kimś dwa kroczki.
Szantaż emocjonalny. Susan Forward i Donna Fraser to są dwie panie, które napisały, jak mi się wydaje, znakomitą książkę, w której jest dużo przede wszystkim praktycznych informacji, ale też sposobów radzenia sobie. Bardzo też taka obrazowa, powiedziałabym, literatura fachowa.
I na przyszły tydzień zapraszamy z kartką i ołówkiem, żeby zapisywać sobie, jak rozmawiać z szantażystą. Nie w dotychczasowy sposób, ale w nowy.
W ogóle myślę sobie, że kartka i ołówek przy naszych audycjach to pewnie zawsze powinna leżeć, bo tyle ciekawych rzeczy. Doktor Elżbieta Zubrzycka mówiła do państwa te mądre słowa. Bardzo dziękuję.
Ja bardzo dziękuję pani redaktor i wszystkim państwu, którzy nas wysłuchali do końca.
Julia Baranowska zrealizowała program. Dziękujemy Julii. Iwona Demska. Życzymy dobrego weekendu, wszystkie trzy, i zapraszamy za tydzień.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.